Rozdział drugi. Heidi. Pojechali karetą Monte Cristo. Ledwie konie skręciły za róg bulwaru, Albert obrócił się ku hrabiemu i wybuchnął śmiechem tak donośnym, że aż nieco sztucznym. Zadam panu pytanie, rzekł, które Karol IX zadał Katarzynie Medycyńskiej po nocy świętego Bartłomieja. No i jakżeż odegrałem swoją rulkę? W związku z czym? W związku z instalacją mojego rywala u państwa Danglars. Jakiego znowuż rywala? Jak to jakiego? Pańskiego pupila, pana Andrei Cavalcanti. Nie lubię niemądrych żartów, panie hrabio. Pan Andrea nie jest moim pupilem, a w każdym razie nie proteguje go panu Danglars. Postawiłbym panu ten zarzut, gdyby ów młodzieniec potrzebował protekcji, ale szczęściem dla mnie może się bez niej obejść. Jak to, czyżby według pana uderzał już w konkury? Ręczę za to. Wzdycha, przewraca oczami, tokuje i grucha miłośnie, zabiega o rękę dumnej Eugenii. To nie ma znaczenia, skoro i tak myślą jedynie o panu. Nie żartowałbyś, drogi hrabio, dwa razy dostałem po nosie. Jak to dwa razy? Ano tak, panna Eugenia odpowiadała mi półgębkiem, a panna Ludwika, jej przyjaciółka od serca, nie raczyła odpowiedzieć mi wcale. Tak, ale papa uwielbia pana. On przeciwnie, wbijał mi sztylet po sztylecie, tylko że trafiały w próżnię. Zazdrość świadczy o uczuciu. Owszem, ale ja nie jestem zazdrosny. Za to on jest. O kogo? O Debreja? Nie o pana. O mnie? Założę się, że gdy pójdę tam, za niecały tydzień pocałuję klamkę. Myli się pan, drogi panie Albercie. Daj mi pan na to dowód. Chcesz pan dowodu? Tak. Mam się zwrócić do pańskiego ojca. Proszono mnie o to, żeby pan generał odbył decydującą rozmowę z baronem.
Kto pana prosił?
Sam baron. O, rzekł Albert najprzymilniej, jak umiał. Nie uczynisz tego, hrabio kochany, prawda? Mylisz się, panie Albercie. Uczynię, bom obiecał. A no cóż, westchnął Albert. Zdaje się, że chce pan mnie ożenić za wszelką cenę. Lubię dogodzić każdemu, ale tu hrabia zmieniał temat. Co się stało z Debrejem? Nie widuję go jakoś u baronowej. Pożarł się. Z kim? Z baronową? Nie, z baronem. Czyżby baron się spostrzegł? Świetny żart. Sądzisz pan, że domyśla się czegoś? Zagadnął Monte Cristo z rozbrajającą naiwnością. O Boże, czy pan spadł z księżyca, drogi hrabio? Nie, przyjechałem z Kongo. To jeszcze nie jest tak daleka. Ale o tych pańskich paryżanach wiem niewiele. Drogi hrabio, mężowie są wszędzie tacy sami. Poznawszy do głębi jednostkę, poznasz pan cały naród. O cóż więc powaśnił się Danglars z Debrejem? Zapytał hrabia z podobną naiwnością. Miałem ich za dobrych przyjaciół. O, tu zaczynają się misteria Izydy, a ja nie należę do wtajemniczonych. Kiedy pan Cavalcanti zostanie zięciem, zapytasz go pan o to. Kareta zatrzymała się. Przyjechaliśmy, rzekł Monte Cristo. Dopiero w 10:30. Zajdzie pan do mnie? Bardzo chętnie. Odeślę pana potem końmi. Dziękuję, mój powozik na pewno jedzie tuż za nami. A tak już jest, powiedział Monte Cristo, wysiadając z karety. Obaj weszli do domu, salon był oświetlony. Zapasz nam herbaty, Baptysto, ozwał się hrabia. Baptysta wyszedł bez słowa. Po dwóch sekundach zjawił się znowu, niosąc zastawioną tacę. Przypominało to bajkę Stoliczku nakryj się. Nie imponują mi bogactwa drogiego hrabiego, powiedział Morcerf, bo są pewnie bogatsi od pana. Nie imponuje mi też pański dowcip. Bo Marsze nie miał go więcej, ale dorównywał panu. Imponuje mi pańska służba. W minutę, w sekundę odgaduje pańskie życzenia z pańskich dzwonków. Milczy i zawsze ma wszystko dla pana gotowe. Jest w tym coś z prawdy. Znają moje nawyki, dam panu przykład. Nie życzyłbyś pan sobie czego, popijając herbatę? Chętnie bym zapalił. Monte Cristo wstał i uderzył w gong. W drzwiach stanął Ali, dzierżąc dwie fajki tureckie, nabite wybornym tytoniem syryjskim.
— Cudowne! —
zawołał Morcerf. — Skądże znowu? Całkiem proste. Ali wie, że palę zawsze przy kawie czy herbacie. Wie, żem zawołał o herbatę, wie, że wróciłem z panem, usłyszał, że go wzywam, domyślił się, czego mi trzeba, a że w jego ojczyźnie dowodem gościnności jest przede wszystkim napita fajka, Przyniósł dwie fajki zamiast jednej.
Oczywiście, ale to wszystko wytłumaczyć można, niemniej tylko u pana.
O, ale co to? I morcerw pochylił się ku drzwiom, przez które dolatywały tony podobne do dźwięków gitary.
No cóż, drogi panie Albercie, uciekłszy od fortepianu panny Danglars, wpadłeś z deszczu pod rynnę. To Heidi gra na guzli.
Heidi.
Prześliczne imię, ale myślałem dotąd, że Lord Byron zmyślił je tylko w swoich poematach.
Nie, imię to nader rzadkie we Francji, jest pospolite w Albanii i w Epirze. Oznacza ono, powiedzmy, czystość, wstydliwość, niewinność.
To urocze. Nic bym nie miał przeciwko temu, żeby francuski nosiły podobne imiona. Panna Dobroć, Panna Milczenie, Panna Miłosierdzie Chrześcijańskie. Gdyby pannie Danglars było na imię nie Klara Maria Eugenia, ale czystość, wstydliwość, niewinność. Czystość, wstydliwość, niewinność Danglars.
Do diabła, co za efekt przy zapowiedziach. Szaleńcze, nie gadaj tak głośno, Heidi mogłaby usłyszeć.
I rozgniewałaby się?
O, nie, odrzekł wyniośle hrabia.
To zapewne dobra osoba.
Jest wcieleniem nie tyle dobroci, ile obowiązku.
Niewolnica nie gniewa się na swojego pana.
Dałbyś pan pokój żartom, czyż istnieją jeszcze niewolnice?
Naturalnie, skoro Heidi jest moją niewolnicą.
Nie widziałem jeszcze takiego oryginała jak pan.
Niewolnica hrabiego de Monte Cristo. We Francji taka propozycja, owszem, owszem. Sądząc z tego, jak pan sypiesz złotem, pańska niewolnica dostaje ze 100 000 dukatów rocznie.
100 000 dukatów?
Biedaczka miała bez porównania więcej. Przyszła na świat wśród skarbów, wobec których skarby z 1001 nocy są prawie niczym.
I to naprawdę księżniczka?
Rzekłeś pan. W swoim kraju należała do najznakomitszych.
Domyślałem się, ale jakże taka wielka księżniczka popadła w niewolę?
A jak Dionizy Tyran został nauczycielem?
Wojna, drogi panie Albercie, kaprys losu.
Czy jej nazwisko jest tajemnicą?
Dla wszystkich tak, ale nie dla pana, drogi panie Albercie, którego zaliczam do przyjaciół.
Będziesz pan milczał, przyrzekasz?
Ręczę honorem.
Znasz pan dzieje paszy z Juaniny?
Allego Tebelina?
W jego służbach mój ojciec zrobił fortunę.
A, prawda, zapomniałem.
No i cóż wiąże Heidi z Alim Tebelinem?
To samo, co wiąże ojca z córką.
To ona jest córką Ali Paszy?
Tak, i pięknej Wasiliki.
I jest pańską niewolnicą?
A jakże, kupiłem ją na targu w Konstantynopolu.
Wspaniałe.
Z panem się nie obsuje, drogi hrabio, z panem człowiek śni.
Chciałbym o coś poprosić, ale boję się popełnić nietakt.
Niechże pan mówi, bo skoro pan z nią wychodzi, zawozi ją do opery i co dalej?
To chyba mógłbym zaryzykować tę prośbę.
Możesz mnie pan prosić o wszystko.
W takim razie, hrabio, przedstaw mnie swojej księżniczce.
Chętnie, jeśli spełnisz pan dwa warunki. Przyjmuję z góry.
Po pierwsze, nie zdradzisz pan nikomu, żem cię przedstawił.
Zgoda. Tu morcerw wzniósł rękę. Przysięgam.
Po drugie, nie wspomnisz jej pan ani słowem o swoim ojcu.
Przysięgam. Doskonale.
Nie zapomnisz pan o tej dwojakiej przysiędze, prawda?
Och, oburzył się Albert.
Ależ wiem, wiem, że jesteś pan człowiekiem honoru.
Hrabia uderzył w gong. Zjawił się Ali.
Powiedz Heidi, że wypiję u niej kawę. Daj jej do zrozumienia, że pytam, czy mogę przedstawić jej jednego z moich przyjaciół.
Ali skłonił się i wyszedł.
I jeszcze jedno. Proszę, abyś nie zadawał jej pan żadnych pytań. Jeśli będziesz chciał czegoś się dowiedzieć, pytaj mnie, a ja powtórzę pytanie.
Dobrze.
Ali stanął w drzwiach i uniósł portierę na znak, że obaj panowie mogą wejść.
Chodźmy, rzekł Monte Cristo.
Albert przygładził ręką włosy i podkręcił wąsa.